między biegunami.
W Radiu Kraków w programie Między Biegunami afrykańska podróż kolejna, ale nie tylko afrykańska dzisiaj będzie.
Afrykańska, bo łączymy się po łączach internetowych, drodzy państwo, z Sudanem. Kuba Tam Niziński. Są nasi goście, Bartek Piziak.
I nasi goście, którzy są w Sudanie. Ja tak dziękuję naprawdę tym wszystkim łączom internetowym, że są takie możliwości, bo program Między Biegunami na żywo może być naprawdę w różnych miejscach. Niekoniecznie musimy czekać na ludzi, którzy wracają, przyjeżdżają do Radia Kraków. Studio,
chociaż to też jest bardzo przyjemne uczucie gościć państwa w studio Radio Kraków. Natomiast to jest niesamowite skrócenie dystansu, jak możemy się łączyć też z naszymi rozmówcami gdzieś daleko będącymi. A nasi dzisiejsi rozmówcy są w Sudanie, w okolicach Chartumu, a są dzisiaj z nami...
Kasia i Konstantyn Laszczynowscy. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć.
Cześć.
Jakie nastroje?
Bardzo dobre, jest bardzo słonecznie, piękna pogoda w Chartumie, więc jak najbardziej pozytywnie.
Ja tutaj jeszcze teraz nawiążę do naszej rozmowy sprzed kilku tygodni w programie Między Biegunami w Radiu Kraków, jakiś czas temu, Dominika i Marcin Kozłowscy, bo to oni nam powiedzieli o was, a wy tę podróż wymyśliliście, bo widzieliście ich podróż.
Nie do końca tak jest, bo wymyśliliśmy ją wcześniej, ale w wielu przypadkach inspirowaliśmy się podróżą też Dominiki i Marcina.
Tak, zaczęliśmy od tego, że znaleźliśmy filmik na YouTubie, na którym prezentują swojego pięknego, białego patrola, który nas zachwycił. No i zdecydowaliśmy się skontaktować się z nimi. Spotkaliśmy się z nimi w Bochni dwa razy tak naprawdę. Na początku naszej przygody kupiliśmy patrola, nasza pierwsza podróż w zasadzie to była do Bochni. I później już na trasie, kiedy rozpoczęliśmy naszą podróż, to zatrzymaliśmy się też w Bochni, dostać ostatnie błogosławieństwo na drogę i ruszyliśmy na południe.
Słuchajcie, kochani, ale wy dzisiaj jesteście w Afryce, przejechaliście już kilkadziesiąt tysięcy kilometrów, bo w waszym przypadku ta podróż, ta początkowa część podróży do Afryki przebiegała zgoła inaczej i o tym dzisiaj będziemy rozmawiać niż w przypadku Dominiki i Marcina, którzy wsadzili samochód na statek w którymś tam greckim porcie i po prostu on sobie do Aleksandrii popłynął. Wy przejechaliście tę całą część trasy drogą, więc ta podróż, można powiedzieć, w Bochni tak naprawdę na dobre się zaczęła, ale wy, jeśli chodzi o podróżowanie, nie jesteście też przypadkowymi turystami, bo wy jednak, zanim kupiliście patrola, to troszeczkę po świecie się kręciliście.
Tak jest. Widzieliśmy już sporo państw na naszej liście. Już jest ponad 60 państw, w których byliśmy i lubiliśmy podróżować daleko i na długo, ale jako podróż samochodowa na taki dystans jest to nasza pierwsza podróż.
I też nigdy tak naprawdę pracując na etatach nie mogliśmy pozwolić sobie na urlopy dłuższe niż jakieś 2-3 tygodnie. I w zasadzie zawsze mieliśmy taki niedosyt czasowy, bo zawsze poznawaliśmy ciekawych ludzi, ciekawe miejsca, ciekawe kultury, historie. I nigdy nie czuliśmy, że zgłębiliśmy tematy na tyle, żeby powiedzieć sobie, już nigdy nie wrócimy do tego miejsca, bo widzieliśmy wszystko. I no, chcielibyśmy w tej podróży odkryć więcej, zostać tam, gdzie nam się podoba, podróżować powoli, przyglądać się ludziom, przyglądać się zwykłemu życiu, jeść to, co jedzą ludzie na miejscu, słuchać muzyki, którą słuchają ludzie na miejscu i po prostu wczuć się w klimat, który jest tutaj po drodze.
Kasia, ale co się w waszych głowach zmieniło, że postanowiliście zakończyć pewien etap życia, życia zawodowego bym powiedział przede wszystkim, bo żeby na taką podróż się zdecydować, no to troszeczkę trzeba poprzestawiać sobie w tych kwestiach zawodowych, że postanowiliście wyruszyć w taką podróż, która no, początek swój już ma, ale ten pierwszy etap, dojazd do Sudanu, chyba nie zakładaliście, że zajmie wam ile? 9 miesięcy? 10 miesięcy to już będzie?
Tak, 10 miesięcy. No, najtrudniejszy był pierwszy krok, to zdecydowanie. Zostawienie za sobą rodziny, znajomych, pracy, wynajęcie swojego ukochanego mieszkania, to było najtrudniejsze w zasadzie, co nas spotkało na tej trasie. Zakładaliśmy początkowo, że dojazd do Kapsztadu zajmie nam jeden rok. Jesteśmy 10. miesiąc w podróży, jesteśmy w Chartumie
dopiero w Sudanie.
Ale uśmiechacie się, jesteście zadowoleni, czyli ta podróż, wcale nie płaczecie z tego powodu, że jesteście dopiero w Sudanie.
Zupełnie nie. I jest to też dla nas trochę zaskakujące, bo nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać. Tak jak wspomniałem, jest to nasza pierwsza podróż samochodem na taki dystans. Nie wiedzieliśmy, jak będziemy się czuć w samochodzie, bo mieszkamy cały czas w samochodzie. Praktycznie nie korzystamy z mieszkań, hoteli czy czegoś takiego. Nasz patrol nie jest taki duży jak patrol Dominiki Marcina. Nie przerabialiśmy go w taki sposób. Jest to bardziej seryjny patrol, więc przestrzeń mamy bardzo ograniczoną i to jest bardzo zaskakujące dla nas, że czujemy się tak komfortowo podczas tej podróży. Jeszcze przypomnę, że momentem przełomowym chyba była nasza podróż, ostatnia duża podróż przed Afryką, którą odbyliśmy do Azji 2 lata temu i zdecydowaliśmy wtedy na dłuższy urlop. Udało nam się wtedy zorganizować 1,5 miesiąca urlopu i po powrocie po prostu już nie dało się nie myśleć o tym, że musimy wyjechać na dłużej.
Słuchajcie, wspominacie o tym, że wasz patrol nie jest tak duży, tak komfortowy jak Dominiki i Marcina. Oni po prostu całkowicie przebudowali ten samochód. Ty, Konstanty, tak jak mówisz, dysponujecie samochodem w miarę seryjnym, ale macie jakiś namiot na dachu, macie jakiś materac, który rozkładacie sobie w samochodzie. Jak to wygląda od strony technicznej?
Śpimy w środku, mamy zabudowę z tyłu samochodu. Z przodu mamy tylko 2 fotele. Samochód kupiliśmy w Holandii i dzięki temu też posiadamy wersję holenderską, która ma podwyższony dach, co daje nam troszeczkę więcej przestrzeni niż byśmy mieli w patrolu, który można by było kupić w Polsce. Ale poza tym mamy zabudowę z tyłu. Na zabudowie mamy materac, który zawsze tam leży, nie ruszamy go. I na tym materacu śpimy. Jest bardzo wygodnie. Wzięliśmy też z sobą niektóre rzeczy z domu, które nam nadal przypominają o naszym mieszkaniu w Warszawie. I czujemy się jak w domu.
Zmieniacie się podczas podróży, czy tylko ty prowadzisz?
A wcześniej ja też prowadziłam. Zresztą Konstanty w pewnym momencie leciał do Polski, więc całą południową Turcję ja sama przejechałam patrolem. Natomiast teraz warunki drogowe i sposób prowadzenia pojazdów robi się coraz ciekawszy i coraz większe wyzwania czekają kierowcy, więc raczej więcej prowadzi Konstantin.
No dobrze, to jest program Między Biegunami w Radiu Kraków. Dzisiaj jesteśmy w Afryce, jesteśmy w Sudanie. Kasia i Konstanty Laszczynowscy są naszymi gośćmi. Dominika i Marcin Kozłowscy, pozdrawiamy ich serdecznie, bo to gdzieś tam wyplanowaliście wcześniej, jak wspomnieliście, tę podróż, ale ta motywacja gdzieś pojawiła się.
Dzisiaj
jeszcze
występują jako inspiratorzy.
Inspiratorzy, więc ich też serdecznie pozdrawiamy, a do naszej rozmowy w Radiu Kraków wracamy za kilka chwil.
Program Między Biegunami na antenie Radia Kraków. Dzisiaj łączymy się z Afryką, Sudan, Chartum. Tam w tym momencie Kasia i Konstanty Laszczynowscy bazują w czasie swojej podróży przez Afrykę samochodem terenowym. Podróż zaczęła się, drodzy Państwo, 10 miesięcy temu, o czym dowiedzieliśmy się w poprzednim wejściu. Natomiast, Kasiu, Konstantynie, ja Was chcę zapytać o taką rzecz. Wyjeżdżaliście 10 miesięcy temu. Plan był taki, że w ciągu roku dojedziecie jednak do Kapsztadu, ale plany są dla architektów. Mimo wszystko, dojechaliście dopiero do Sudanu, spokojnie sobie ta trasa leci. Czy Wy mieliście jakiś plan drogi, którą chcecie przebyć, mniej więcej, którędy chcecie przejechać, bo chyba też w czasie tej waszej trasy trafiły się takie niespodzianki.
Nasz plan było dotrzeć do RPA w ciągu jednego roku i tak naprawdę tam stawialiśmy znak zapytania, bo chcieliśmy albo wrócić też wschodnim wybrzeżem Afryki po prostu samochodem, albo wysłać kontenerem nasz samochód, albo z powrotem, albo gdzieś dalej w świat. Wiedzieliśmy tylko, jaki jest pierwszy etap tej podróży. I to, że nam się w czasie przeciągnęło, w ogóle nas nie martwi. Nie mamy na szczęście żadnych barier czasowych. Ja sobie nowy paszport zrobiłam w Kairze, więc mam pełno miejsca na różne pieczątki. Jeśli chodzi o formalności, to też na razie jesteśmy spokojni, więc nigdzie się nie spieszymy. Trasa ewoluuje zdecydowanie. Naszym założeniem jest podróżować jak najwięcej lądem i w zasadzie tylko raz byliśmy zmuszeni do wzięcia promu pomiędzy Iranem a Emiratami. A poza tym cały czas konsekwentnie udaje nam się naszym patrolem na kółkach wszędzie dotrzeć.
Słuchajcie, ale wasza trasa tak się poukładała, że tak naprawdę ta wasza podróż, którą do tej pory odbyliście, naprawdę przypomina taką, powiedziałbym, wyrypę globtroterską, bo ja w tym momencie tak szybciutko przejadę, poprzeskakuję, natomiast was będziemy zaraz o te miejsca wypytywać. Przejechaliście Bałkany, przez Turcję, o czym Kasiu wspominałaś, trafiliście do Kurdystanu.
I tu można było już zakończyć.
Tak, nawet. Potem był Iran, świetny kraj do podróży takich i backpackerskich, w ogóle fantastyczny kraj, fantastyczni ludzie, ale potem pojawiła się na waszej trasie Arabia Saudyjska i o to koniecznie musimy was wypytać, bo wy tak naprawdę wjechaliście do Arabii Saudyjskiej chyba chwilkę przed otwarciem się jej na ruch turystyczny. No i potem Egipt, Sudan, to już wiemy. Jak to było z tą Arabią Saudyjską? Planowaliście ją na trasie, czy to był rzeczywiście łód szczęścia?
Raczej szczęście, bo tą trasę, którą odbyliśmy dotychczas, jest chyba najdłuższa możliwa, może nie najdłuższa, ale jedna z najdłuższych możliwych tras do Afryki, którą mogliśmy wybrać, a powodem do tego też służyło to, że niektóre granice po prostu są zamknięte. Tak, nie dało się przyjechać przez Syrię z północy, Irak, byliśmy w Kurdystanie, tak jak wspomniałeś, ale Irak arabski, Bagdad był dla nas nieosiągalny z pewnych powodów wizowych, bo są tam rzeczy, które nie do końca są określone, więc musieliśmy jechać dalej, udać się dalej do Iranu, z Iranu do Emiratów, no i nie mieliśmy wyboru innego niż kontynuować do Arabii Saudyjskiej.
I w zasadzie to był trochę ciężki moment, ponieważ podczas naszej podróży wyruszyliśmy zimą, wyruszyliśmy w styczniu. Zimą mieliśmy minus kilkanaście stopni w okolicach Sarajewa, natomiast w Arabii Saudyjskiej byliśmy w czerwcu, gdzie temperatury przy wjeździe sięgały 51 stopni. To jest bardzo trudny czas na zwiedzanie tego kraju i na pewno jeśli ktoś planuje, to polecam zrobić to w miesiącach zimowych, kiedy da się oddychać w ciągu dnia. Tym bardziej, że my śpimy w samochodzie, więc temperatury w nocy nie spadają poniżej 30 stopni. Byliśmy bardzo inwencyjni, jeśli chodzi o wymyślanie sposoby chłodzenia, bo nie możemy mieć oczywiście klimatyzacji włączonej przez całą noc, więc trzeba było wymyślać różne alternatywy. Natomiast Arabia Saudyjska faktycznie otwiera się od kilku lat, dosłownie dwóch chyba lat, na turystów. Wcześniej nie można było jako turysta wjechać tam. Więc wydaje mi się, że turystów samochodowych widzieli jeszcze mniej niż turystów. Widać, że ten kraj się bardzo zmienia. Jest nowy książę koronny, który próbuje otworzyć trochę kraj, zmienić kraj, zmodernizować. I te atrakcje turystyczne, które widzieliśmy, one są dopiero tworzone. Wiele miejsc, chociażby w Riyadzie, jest dopiero remontowanych, więc widzieliśmy momentami tylko rusztowania. Natomiast jeśli chodzi o naturę, to jest tam przepięknie. To jest jedno z największych zaskoczeń na naszej trasie. Przepiękne, bezkresne pustynie, skały, stare zamki kamienne ze średniowiecza. Przemili ludzie, bardzo gościnni, bardzo otwarci, znający język angielski bardzo często, więc łatwo było się z nimi komunikować. Więc bardzo miło wspominamy Arabię Saudyjską i chcielibyśmy tam wrócić też w miesiącach zimowych najpewniej. Jest jeszcze dużo miejsc do odkrycia. My jechaliśmy w zasadzie z Emiratów do Riyadu, później jechaliśmy na południe do granicy jemeńskiej, bardzo blisko, tam są góry, więc tam mieliśmy z kolei 15 stopni, burze deszczowe pomieszane z piaskowymi i później wzdłuż wybrzeża jechaliśmy przez Dżedę, gdzie spotkaliśmy się też z Polakami mieszkającymi tam i pracującymi. Pozdrawiamy. Jechaliśmy dalej do Al-Uli. W międzyczasie udało nam się ponurkować trochę w Morzu Czerwonym z tamtej strony. Al-Ula również nas zachwyciła. To jest jedno z najpiękniejszych miejsc, jakie widzieliśmy w Arabii Saudyjskiej. I dalej w stronę Jordanii lądem przejechaliśmy. Więc tam zrobiliśmy też sporo tysięcy kilometrów, prawda?
Z samej Arabii Saudyjskiej chyba 7 tysięcy kilometrów zrobiliśmy, więc jest to bardzo duży kraj i jest tam naprawdę dużo do zobaczenia.
Faktycznie,
jest to jeden z niewielu krajów, do którego chcielibyśmy wrócić.
Faktycznie nie jest to najkrótsza droga do Afryki przez Arabię Saudyjską. Na tym momencie waszej podróży z Bochni, z Polski, poprzez Bałkany, Turcję, Arabię Saudyjską, to takie jakieś formalności, które was zaskoczyły, te samochodowe albo inne na trasie się pojawiły?
Nie. Ciężko powiedzieć, czy nas coś zaskoczyło z formalności, bo przygotowywaliśmy się do podróży i w internecie jest dużo dostępnych informacji, szczególnie jeśli chodzi o przynajmniej Europę i Bliski Wschód, to formalności, które tutaj nas spotykają, są bardziej opisane, więc czytaliśmy o tym i wiedzieliśmy mniej więcej, co nas czeka. Mieliśmy wyrobiony karnet na samochód, który przydał się dopiero w Iranie. Do Iranu tak naprawdę w ogóle żadnych formalności nie było takich jakichś skomplikowanych, bo Turcja traktuje obywateli i samochody przejeżdżające z Europy jako praktycznie bez żadnych formalności, nie potrzebują żadnych innych dokumentów niż standardowe, więc nie było problemu.
Natomiast trzeba pamiętać, że Kurdystan to jest region autonomiczny w Iraku i im przysługuje prawo do wydawania swoich wiz, więc mieliśmy wizę tylko i wyłącznie na zwiedzanie Kurdystanu i stamtąd nie mogliśmy lądem przejechać na teren Iraku. To jest warte na pewno zapamiętania, jeśli ktoś się wybiera. Natomiast mieliśmy też taką dwie trudne granice w zasadzie, pomiędzy Kurdystanem a Iranem i pomiędzy Izraelem a Egiptem. Jeśli chodzi o granicę Irak-Iran, to spędziliśmy noc na granicy, gotowaliśmy sobie obiad tuż przy budkach ze znakiem, że wjeżdżamy do Iranu, a rano okazało się, że nasze dokumenty łącznie z karnetem utkwiły w sejfie, który zaciął się i nie było możliwości dotarcia do niego.
Długo czekaliśmy na dokumenty, cały poranek spędziliśmy na granicy i nie wiedzieliśmy, o co chodzi, bo myśleliśmy, że po prostu czekają na jakichś oficjelów, żeby dopełnić formalności, ale po kilku godzinach czekania okazało się, że po prostu nasz karnet i dokumenty na samochód utknęli w tym sejfie, który nie potrafią otworzyć.
Ale sytuację uratował Konstantin, wyciągając WD-40 z samochodu, trochę posmarował, wziął klucz i wszyscy pracownicy granicy byli bardzo uradowani. Sejf uratowany, nasze dokumenty uratowane, WD-40 zostawione w prezencie na granicy na przyszłość, więc wjechaliśmy szczęśliwi na drugi dzień po 24 godzinach.
Myślałem, że tutaj bardziej może łom przydał wam się w tej sytuacji.
Bałem się, co Kasia powie.
ale rozumiem, że zapasy tego specyfiku, który pomaga w otwieraniu właśnie takich zamków czy różnych dziwnych drzwiczek, macie duże w samochodzie.
Mamy dużo, mamy całą skrzynię na dachu przygotowaną z różnymi częściami, które raz na jakiś czas musimy wyjąć i skorzystać.
Kasia i Konstanty Laszczynowscy dzisiaj w programie Między Biegunami w swojej podróży samochodowej do Afryki. Jesteście w Sudanie i właśnie łączymy się z wami, jeżeli ktoś dopiero teraz włączył Radio Kraków, to jest połączenie na żywo. I chciałem was zapytać o jedną rzecz, bo to jest takie radiowe. Macie teraz okazję, żeby opisać, co jest dookoła was.
Bardzo ciekawe, ponieważ my jesteśmy w tej chwili w konsulacie honorowym Polski.
Pozdrawiamy.
Spotkaliśmy się z konsulem honorowym, doktorem Kamalem Aldinem, który na pewno zachęca wszystkich Polaków, którzy też będą w Sudanie, do odwiedzenia go. Jest tutaj bardzo miła atmosfera, jest tworzone w tej chwili biuro turystyczne, więc zachęcamy do kontaktu z doktorem Aldinem.
Co więcej, jest tworzona też ambasada w Chartumie, która wcześniej nie istniała, było... Interesy Polski były reprezentowane tutaj przez ambasadę w Kairze, a dosłownie od kilku dni, od tygodnia znajduje się tutaj też ambasador. Pan ambasador.
Tak, więc został nam udostępniony pokój, w którym możemy w ciszy i spokoju dokończyć to nagranie.
To my się tak zastanawialiśmy, skąd tak dobra jakość tego połączenia. Tutaj proszę bardzo, wszystko już się wyjaśniło i wiemy, kto przyczynił się do tego, że możemy z wami tak swobodnie sobie porozmawiać. Natomiast Słuchajcie, w poprzednim wejściu czekaliście na te dokumenty, karnet de passage na granicy iracko-irańskiej, właściwie wyjeżdżając z irackiego Kurdystanu, z tego regionu autonomicznego. Powiedzcie mi, czy tutaj sytuacja się coś zmieniła, czy wjeżdża się tak naprawdę do irackiego Kurdystanu normalnie z paszportem bez żadnej wizy i dostajecie pieczątkę wjazdową na 7 czy 10 dni bez żadnej wizy?
Wiza jest potrzebna, aczkolwiek wiza jest do uzyskania na granicy. Płaci się po prostu. Wcześniej, z tego co wiemy, wcześniej ta wiza była darmowa i było to po prostu pieczątka w paszporcie, ale niedawno jest to już bardziej formalna wiza, za którą trzeba zapłacić.
A jaka to jest kwota teraz?
Miesiąc czasu i 70 euro? 70 euro chyba kosztuje wiza.
A powiedzcie mi jeszcze, bo wspomnieliście o carnet de passage, o tym, że dopiero tak naprawdę wjeżdżając do Iranu musieliście go okazywać. Jak w tym momencie wygląda załatwienie tych formalności? Bo wiele osób też, myśląc o podróży samochodowej na inny kontynent, gdzieś dalszej, przy wykorzystaniu po prostu samochodu, który bierze się z Polski, myśli o tym. Natomiast bardzo często ma taką blokadę w sobie, jak dowiaduje się, z jakimi formalnościami to wszystko się wiąże i że trzeba po prostu założyć taką blokadę finansową, wpłacić odpowiednią kwotę bodajże w Polskim Związku Motorowym, która potem, jeżeli wrócicie tym samochodem do kraju, jest zwracana. Jaki to jest koszt? Ile musieliście zablokować tych pieniążków, żeby tym waszym patrolem ruszyć w podróż do Afryki?
My zrobiliśmy dość głęboki research, jak to wygląda i z uwagi na to, że jesteśmy w Unii Europejskiej, nie musimy wyrabiać tego karnetu w zasadzie w Polsce. Możemy wyrobić w innych krajach. My skorzystaliśmy z dość popularnej chyba opcji wyrobienia karnetu w Czechach. Sprawa załatwiana mailowo, wysyłamy wszelkie dokumenty, wpłacamy depozyt w koronach, więc jest jakieś ryzyko walutowe, natomiast nie wydaje mi się, żeby było specjalnie duże w dzisiejszych czasach. U nas to był koszt kilkunastu tysięcy złotych, z tego co pamiętam, więc to nie jest taki straszny koszt, o jakim słyszeliśmy, że może być w Polsce, więc to jest dobra wiadomość i z tego co wiemy, to jest też większa elastyczność, jeśli chodzi o podróże dłuższe niż rok. Czy mieliśmy też pewne kłopoty na granicach, gdzie pieczątki są stawiane dość w przypadkowych miejscach i później musimy odkręcać różne rzeczy, więc też nie ma problemu z kontaktem z czeskim biurem, z wyjaśnieniem tych sytuacji, więc jak najbardziej wydaje mi się, że to jest jeszcze aktualna opcja, że można się do nich odezwać, do czeskiego związku i tam wyrobić sobie karnet de passage. Z polskim nie próbowaliśmy, więc nie wiem, jak to wygląda do końca.
Kozłowscy próbowali z polskim i to załatwili, że jeżeli ktoś teraz chce sobie zobaczyć, jak to było w Polskim Związku Motorowym, to odsyłamy na stronę internetową. Tam jest program z Dominiką i Marcinem. Wy teraz opowiedzieliście o czeskiej kwestii, ale ja teraz jeszcze chcę na chwilę do Arabii Saudyjskiej powrócić, bo skoro to jest miejsce, gdzie otwierające się na turystykę, to mówiliście, że turyści samochodowi to jeszcze większa rzadkość niż normalni turyści. Jak z podróżowaniem generalnie po tym kraju?
Wspaniale. To jest idealny kraj dla overlanderów naprawdę, bo pustynie są niezmierzone i w wielu miejscach można po prostu skręcić w prawo, w lewo z głównej drogi, która jest asfaltowa i która jest bardzo dobra notabene. Wjechać sobie kawałek za górkę i mieć już pustynię tylko i wyłącznie dla siebie. Jeśli chodzi o dostęp do wody czy jakichś takich podstawowych dóbr, to nie ma żadnego problemu. Zresztą w większości krajów Bliskiego Wschodu woda jest dostępna publicznie, więc nie ma problemu z nalaniem sobie tego, żeby zgromadzić zapasy. Słońca nie brakuje, supermarkety czy jakieś mniejsze markety są dostępne. Oprócz tego, że nie polecamy jechać tam w miesiącach letnich, to wydaje mi się, że to jest świetne miejsce.
Jest to bardzo przyjazny kraj do podróżowania, zdecydowanie. Wszystko się tam robi, żeby turyści przyjeżdżali.
I paliwo tańsze.
Paliwo jest tańsze, jest to jeden z tańszych krajów po Iranie oczywiście, gdzie paliwo praktycznie było darmowe dla nas, ale nadal wspominamy bardzo ciepłe te czasy, jak podróżowaliśmy przez Arabię Saudyjską i Egipt też, gdzie paliwo też było tanie. Bo teraz w Sudanie paliwo jest zdecydowanie droższe i ceny są podobne do europejskich.
Dobrze, przez Arabię Saudyjską pojechaliście do Jordanii, później Izrael, Egipt, tak?
Tak było. Przyjechaliśmy lądem, stwierdziliśmy spróbować taką trasę mimo wszystkich ostrzeżeń, które mówią o tym, że Egipcjanie nie wpuszczają samochody terenowe 4x4 i do tego jeszcze z silnikiem diesla na Sinaj, ale nam się udało.
Też spędziliśmy na granicy chyba z dwa dni, 2,5 dnia, ale ostatecznie...
Jechaliśmy, spędziliśmy piękny miesiąc na Sinaju i bardzo fajnie wspominamy te czasy.
Słuchajcie, bo wspomnieliście, że wam się udało, tak, przedostać przez te granice. To jest coś nadzwyczajnego, czy jednak trzeba po prostu odczekać i ewentualnie się przejeżdża? Jakie tam są problemy? Jakiego typu?
Egipt generalnie jest dość trudny, jeśli chodzi o przejazd swoim samochodem, ponieważ potrzebujemy lokalnego dowodu rejestracyjnego, lokalnych tablic, więc to już jest pewne utrudnienie. Samochód jest bardzo dokładnie sprawdzany. Trzeba wszystko dosłownie, łącznie z naszym materacem, musieliśmy wyciągnąć z samochodu, więc to też zajmuje czas, ale jeśli chodzi o sam Synaj, to tam wymagana jest specjalny taki permit, specjalna zgoda na przejazd samochodem terenowym. I problem polegał na tym, że nikt nie wiedział do końca, jak to załatwić, gdzie to dostać i jakby w świecie overlandingu była mowa o tym, że nie da się tego zrobić przez granicę, przynajmniej z Izraela. Nie da się na granicy uzyskać tego pozwolenia i wjechać. Okazało się, że można, trasa jest otwarta, wymaga oczywiście dużo silnej woli, dużo dyskusji, dużo chodzenia w tą i z powrotem,
dużo cierpliwości.
To jest chyba najważniejsze w przekraczaniu granic.
A na tak, jak się okazało, że tak naprawdę wszystkie te stereotypy, wszystkie te plotki o tym, że się nie da, powstałem z tego, że pierwsza odpowiedź, którą spotyka turysta, który podróżuje samochodem na granicę Izraelu i Egiptu, jest taka, że celnicy izraelscy mówią, że nie da się wjechać i większość po prostu zawraca i już nie wraca na tą granicę i nawet nie próbuje. My stwierdziliśmy, że nie mamy innej opcji, nie chcemy kolejnym razem korzystać z promu. Więc uparliśmy, czekaliśmy i zrobiliśmy.
Katarzyna i Konstantin Laszczynowscy, Kakadu Patrol. Tak można was znaleźć na Facebooku. Nasi dzisiejsi goście w programie Między Biegunami na antenie Radia Kraków. Skąd nazwa takiego profila? Patrol, no to wiadomo, wasz samochód. Kaka, to rozumiem, że Kasia i Konstantin. Du... Czyżby z ptakiem jakieś powiązania?
Du tak naprawdę w tłumaczeniu jest rób, więc też to ma pewien sens. A wymyśliłem tę nazwę kilka lat temu, próbując zrobić vloga podróżniczego, bo już jak wspomnieliśmy, podróżujemy dłużej od dawna, więc długo siedziałem się, zastanawiałem nad nazwą. Tak jak powiedziałeś, KK to są nasze inicjale, Kasia i Konstantin. Dodałem jeszcze parę liter i wyszła nazwa ptaka egzotycznego, kakadu, który kojarzy się z podróżowaniem, więc stąd ta nazwa pochodzi. Napisaliśmy to w sposób niezbyt standardowy, to jest kakadoo, ale jak się czyta, to większość ludzi zgaduje, że to jest kakadu.
Drodzy Państwo, dlatego teraz w trakcie naszej rozmowy warto już wejść gdzieś na Facebooka, jeżeli używacie tego portalu, możecie tam zobaczyć bardzo skrupulatnie spisywane wrażenia z podróży Kasi i Konstantina. Regularnie wrzucane zdjęcia, posty, więc polecamy wam ten adres. Natomiast, kochani, ja chciałem wrócić z wami do tego momentu przekraczania granicy między Jordanią, Izraelem a Egiptem, bo to jest bardzo ciekawe miejsce nad Morzem Czerwonym. Mamy miasto Akaba w Jordanii. Dosłownie granica z Izraelem przebiega w centrum miasta. Wjeżdżamy do Eliatu po stronie izraelskiej i parę ulic dalej mamy przejście graniczne z Egiptem. Ale mimo tego, że to jest tak naprawdę 2-3 kilometry czy 4, jeśli chodzi o odległość, to jednak, żeby pokonać te dwie granice, to chyba sporo formalności trzeba tam załatwić.
Dokładnie, to jest... Bardzo ciekawe w zasadzie, bo to jest zatoka, z której widać wszystkie trzy państwa, jak się dobrze przyjrzy. I różnice są diametralne. Izrael jest zupełnie inny niż Jordania, niż Egipt. I no to są strefy, które są bardzo silnie chronione przez wojsko trzech państw, więc są tutaj pewne utrudnienia też. Nie jest to łatwe z Jordanii do Izraela. Granica była w miarę... w miarę przejezdne, dość szybko nam się udało przekroczyć. Natomiast
w szczególności po stronie izraelskiej, gdzie tak. nasz samochód też był sprawdzany bardzo, bardzo dokładnie i też musieliśmy wyjąć wszystkie rzeczy z samochodu. Samochód był skanowany na skanerze, więc spędziliśmy tam sporo godzin czekając na decyzję. Też mieliśmy problem zresztą z wjazdem do Izraelu, ponieważ byliśmy wcześniej w Iranie. I jak wszyscy wiedzą, to stosunki między tymi krajami nie są najlepsze, więc strażnicy, zobacząc nasze paszporty i stemple z Iranu, to...
Tak, spędziliśmy dwie czy trzy godziny siedząc na ławeczce, tak naprawdę nie do końca wiedząc, co się dzieje i dlaczego jesteśmy, znaczy wiedzieliśmy, dlaczego jesteśmy wstrzymywani, ale nikt nam specjalnie niczego nie wyjaśniał. Prowadzona była dodatkowa weryfikacja, ale nie było chyba za bardzo pytań, więc...
Na szczęście się udało. Aczkolwiek widzieliśmy w czasie z tych kilku godzin, które spędziliśmy na tej granicy, widzieliśmy kilka osób, które po prostu byli wysyłani z powrotem do Jordanii.
A jednak.
Czyli to się to nie było dalej oczywiste. Zdarza.
Zdarza się, zdarza. Więc w Izraelu później nie spędziliśmy zbyt wiele czasu, raczej chcieliśmy już wjechać do Egiptu i tam spędziliśmy, tak jak mówiłam, dwa i pół dnia na załatwianiu formalności, pytaniu odpowiednich osób, czy możemy na pewno, czy płaceniu, czy załatwianiu wszystkiego, więc trochę to trwało. Natomiast jeśli chodzi o sam Synaj, tam mieliśmy konwój przez chyba z 5 kilometrów, po czym byliśmy wypuszczeni razem z pozostałą grupą samochodów i mogliśmy swobodnie się poruszać. Natomiast ja jako właściciel pojazdu podpisywałam dokument, że nie będę zjeżdżać z żadnych głównych dróg na Synaju i raczej staraliśmy się...
tej reguły się trzymać, tak. bo nie chcieliśmy żadnych problemów. Ceniliśmy ten fakt, że udało nam się wjechać i nie chcieliśmy sprawdzać los, zjeżdżając gdzieś daleko w pustynię.
No słuchajcie, ten teren zarówno granicy jordańsko-izraelsko-egipskiej i dalej Synaj jest mocno zmilitaryzowany, o czym pewnie się mieliście okazję przekonać, więc wcale to nie dziwi, wiedząc też, jakie te kraje prowadzą politykę.
I też Egipcjanie nie mają pełnej kontroli nad Synajem.
Otóż to,
sprawy.
Więc też kwestie bezpieczeństwa zapewne tutaj były bardzo ważne i stąd ten konwój, podejrzewam. Natomiast chcemy was jeszcze zapytać, bo powoli, wiem, że w Sudanie troszkę inaczej czas leci. My niestety w Radiu Kraków jesteśmy mocniej czasowo ograniczeni, ale jeszcze będziemy do waszej podróży, mam nadzieję, wracać. Ale chcieliśmy was jeszcze zapytać teraz o takie miejsca, które w czasie tych 10 miesięcy podróży zrobiły na was największe wrażenie. Wspominaliście o Arabii Saudyjskiej, że jeśli chodzi o przyrodę, was bardzo pozytywnie zaskoczyła. Podejrzewam, że będąc na Synaju czy w Jordanii wcześniej, skorzystaliście też z uroków Morza Czerwonego.
Tak było. Bardzo lubimy nurkować. Jest to jedna z naszych ulubionych aktywności i dlatego właściwie spędziliśmy dużo czasu na Synaju. Jak wspomniałem, spędziliśmy tam prawie miesiąc, eksplorując Morze Czerwone.
A jeśli chodzi o takie miejsca, które nam się najbardziej się podobały, no to Iran ponownie nas zachwycił, zresztą Kurdystan też, jeśli chodzi o gościnność osób tam mieszkających, no to nie mają sobie równych. We wszystkich państwach, które widzieliśmy, Kurdystan i Iran, to jest coś niesamowitego po prostu, jak jesteśmy traktowani tam na miejscu, więc ponownie daliśmy się zachwycić, zauroczyć tymi państwami. A jeśli chodzi o miejsca, to dla mnie jednym z najpiękniejszych była pustynia Lut w Iranie. Absolutna pustka, przepiękne kaluty, takie wysokie, piaszczyste struktury, które są absolutnie niesamowite i teren jest pusty. My mieliśmy w zasadzie 3 dni na pustyni dla siebie. W obrębie kilkudziesięciu kilometrów nie było absolutnie nikogo.
Widzieliśmy tylko fenka.
Tylko fenka raz w nocy, więc robi to niesamowite wrażenie i jest to przepiękne miejsce.
Ale wracając na Synaj, to mieliśmy szczęście zrobić tam certyfikaty nurkowe i sięgnąć tak głęboko jak 51 wow. metr i sprawdzić, co tam jest w tym Morzu Czerwonym na takiej głębokości.
I też nas to zachwyciło.
Słuchajcie, bo ten czas tutaj naprawdę nam niestety już umyka. Jaki plan na najbliższy czas, na najbliższe miesiące? Bo tam z Etiopią są jakieś problemy, tak?
Tak, i tego sami nie wiemy, ponieważ Etiopia jest praktycznie zamknięta. i spróbowaliśmy załatwić jakieś dokumenty, żeby ten kraj przyjechać, ale ostateczna decyzja jest taka, że spróbujemy w innym miejscu. W tej chwili rozważamy dwie główne opcje. To są kraje, do których turyści nie docierają raczej w ogóle. Jest to Sudan Południowy i Czad. Na tą chwilę jeszcze nie mamy decyzji co do tego, jaką trasę wybierzemy, ale mamy nadzieję, że niedługo już będziemy wiedzieć.
Jedna i druga opcja to są takie miejsca pełne wyzwań. Piękne, ale pełne wyzwań, bo z jednej strony Sudan Południowy to jest wojna domowa praktycznie. Tam plemiona regularnie toczą bitwy, kradną największe bogactwo, które mają, czyli bydło, więc to może być ciężkie. Dodatkowo dochodzą mnóstwo checkpointów, na których niestety trzeba płacić kwoty, które nie są do końca znane, więc to może trochę nas kosztować. Natomiast żeby dojechać do Czadu, trzeba przejechać przez Darfur w Sudanie, co również będzie wyzwaniem, więc no jesteśmy w momencie, w którym decydujemy, gdzie jedziemy dalej, dlatego jesteśmy w Chartumie i staramy się pchać sprawę do przodu, załatwiać formalności, żeby już wyjechać dalej.
A z czego wynikają problemy z wjazdem do Etiopii?
Problemy wynikają z nowych zasad celnych. Dosłownie miesiąc temu, jak jeszcze byliśmy w Egipcie, Etiopia wprowadziła nowe zasady importu samochodów, które też dotyczą podróżników po prostu z innych krajów, nawet krajów sąsiadujących. Teraz wjeżdżając z samochodem, który nie jest zarejestrowany w Etiopii, jest wymagany depozyt celny na granicy, który musi być wpłacony w gotówce i kwota tego depozytu sięga kilkudziesięciu tysięcy dolarów.
Oj, no to faktycznie to jest problem i ograniczenie, które może pokrzyżować plany. Kochani, w takim razie życzymy wam, żeby te sprawy się wyjaśniły jak najszybciej w waszej dalszej podróży. No i myślę, że za jakiś czas...
Po nowym roku może.
Po nowym roku znowu się usłyszymy na antenie Radia Kraków. Co wy na to?
Bardzo chętnie. Bardzo się cieszymy takiej możliwości i mamy nadzieję, że już będziemy nadawać z innego kraju.
Sami jesteśmy ciekawi, z jakiego kraju będziemy nadawać.
A my jeszcze raz odsyłamy naszych słuchaczy na profil wasz facebookowy KKDOO Patrol. Tam państwo znajdziecie opisywane na bieżąco przygody Kasi i Konstantina z afrykańskich ścieżek. No, życzymy wam, żeby te ścieżki były przede wszystkim proste, mało wyboiste. No i formalności łatwe, chociaż wiem, że to słowo zupełnie z Afryką nie ma nic wspólnego, ale do ogarnięcia.
Bardzo dziękujemy.
Kasia i Konstanty Laszczynowscy dzisiaj w programie Między Biegunami. Bardzo dziękujemy. Kuba Niziński.
Bartek Biziak. Do usłyszenia.